Przy mikrofonie Grzegorz Gil. 11 dzień maja. Maj w pełni. Dziś piękny, słoneczny dzień. Mam wrażenie nad większą częścią Polski, pewnie także Europy. Drodzy Państwo, dzisiejszy GPS realizuje Piotr Król, ukłony w stronę konsolety. A nasz program, mam nadzieję, że dzisiaj nie zwariuje, ponieważ będziemy się przemieszczać z Europy do Azji, z Azji do Europy, rozmawiając o państwie transkontynentalnym, które łączy cechy państwa europejskiego i azjatyckiego. Znajduje się na styku, znajduje się na granicy. Ten dzisiejszy GPS w zasadzie mógłby korzystać z technologii Galileo, technologii europejskiej i technologii GLONASS, i technologii rosyjskiej. Drodzy Państwo, o Araracie, Karabachu i Armenii porozmawiamy w dzisiejszym GPS. I moim wyjątkowym gościem, moim i Państwa gościem jest pan Maciej Musiał z portalu Mówiąc Wprost, pasjonat, obserwator, analityk, między innymi współautor książek dotyczących tego arcyciekawego państwa, jakim jest Armenia. Dobry wieczór, panie Maćku.
Dobry wieczór i witam serdecznie słuchaczy.
Drodzy Państwo, mamy dzisiaj kolejny odcinek dotyczący państwa, nie bójmy się tego słowa, w jaki sposób egzotycznego, no oddalonego, choć Państwo pewnie podróżujecie. Państwa kaukaskie to oczywiście między innymi Armenia. Armenia, która jest państwem nieoczywistym, biorąc pod uwagę fakt, że wielotysięczna historia tego państwa zawiera w sobie państwa o różnych nazwach. Taka mała ciekawostka na początek. Armenia, która trwa. Armenia, która jest państwem, jedynym państwem współczesnym, które znajduje się na najstarszej mapie świata. Najstarszej mapie świata wykutej na tablicy glinianej Imago Mundi 2600 lat temu Armenia literalnie się znajduje. To oczywiście nie oznacza, że ta Armenia nie przechodziła żadnych zmian, nie znajdowała się na granicy przetrwania i o tej Armenii, która walczy, która trwa pomimo trudnego sąsiedztwa. Dzisiaj porozmawiam z panem Maciejem. Pierwszy blok naszego GPS, Ormianie i ich państwa, także elementy kultury, mitów założycielskich. Chwilę po 22:30. Ups! Arka odpłynęła. No, myślę, że Państwo kojarzycie Armenię z przepiękną wulkaniczną górą Ararat, a w zasadzie dwoma Araratami, na których to Arka miała osiąść. No, ale ta Arka odpłynęła, trudne sąsiedztwo, Armenia o toczona przez państwa niekoniecznie przyjaźnie nastawione, z pewnymi wyjątkami. O tym porozmawiamy z panem Maciejem w drugiej części. W trzeciej części, drodzy Państwo, zastanowimy się, czym jest Karabach, o co chodzi w tym konflikcie, przyczyny eskalacji, rozwój wypadków i przede wszystkim perspektywy rozwiązania tego sporu, deeskalacji konfliktu. I na zakończenie, drodzy Państwo, chwilę przed 24, Armenia w grze mocarstw. Dużo się mówi o tym, że blok państw WNP, czy też Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, rozpoczął proces rozpadu. Znajduje się w stanie erozji. Pytanie, czy Armenia jest tym fragmentem, który faktycznie też odpada i ma realne alternatywy. Drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejszy program o Armenii, a zatem zupełnie za darmo możemy się przenieść. Kto wie, być może ktoś z Państwa zostanie zachęcony i wybierze się w podróż wakacyjną właśnie na Zakaukazie. Panie Macieju, pan Maciej Musiał, tak jak już powiedziałem, odmienia przez wszystkie możliwe przypadki Armenię, politykę, kulturę, geopolitykę związaną z Armenią. Gdybyśmy mieli naszym słuchaczom przybliżyć kwestie związane z genezą Armenii, skąd to państwo w ogóle się wzięło, biorąc pod uwagę jego, no, może nie tyle kształt, bo już powiedziałem, że ten kształt pierwotnie był dużo bardziej rozrośnięta Armenia na mapie regionu, no ale w ogóle pewien korzeń, pewien mit założycielski Armenii. Każda nacja, każde państwo ma swoje mity narodowe. Pewnie tutaj historia odgrywa bardzo dużą rolę, skoro Armenia kiedyś była dużo bardziej rozrośnięta, większym podmiotem politycznym. Jaka jest geneza tego niewielkiego państwa zamieszkiwanego przez, zdaje się, niespełna 3 miliony Ormian?
Tak, jeśli chodzi o samą genezę powstania państwa armeńskiego, to nie jest ona jednoznaczna. Kwestia tego wynika, że należy też uwzględnić, kiedy tak właściwie możemy mówić w ogóle o takim państwie, jakim jest Armenia, o Królestwie Armenii i czy w ogóle na przykład państwo Urartu, o którym pan doktor wspomniał, możemy w ogóle nazywać państwem armeńskim albo ormiańskim. Ponieważ należy wziąć też to pod uwagę, że no, trudno mówić też w tych czasach takich antycznych o takiej głębokiej tożsamości, o jakiej teraz my mówimy, takiej na przykład narodowej. No bo na przykład pierwsze wzmianki ogólnie o Urartu pojawiają się już w tekstach asyryjskich i one się pojawiają w XIII wieku przed naszą erą. Natomiast sam konglomerat tego, czym było Urartu jako państwo, to należy wziąć pod uwagę, że państwo Urartu tworzyły różne plemiona. I były to plemiona hipotetycznie, byli to Hajasowie, byli to Armenowie i byli też Nairowie. Czyli to był taki konglomerat takich plemion, z których część tych plemion, ona żyła częściowo jak koczownicy, a część tych ludów była osiadła. I z uwagi na to, że właśnie te państwa asyryjskie i inni sąsiedzi zagrażali integralności tych plemion oraz ich niezależności, to tak naprawdę nim powstało sam państwo Urartu, to w tym przypadku mamy tutaj mowę o sformowaniu Związku Urartyjskiego na terenie dzisiejszej Wyżyny Armeńskiej. No czyli tak. Jakby tutaj wynikały takie kwestie pragmatyczne. My jesteśmy plemionami, które są zagrożone przez inne wtedy organizmy państwowe pierwotne i musimy się zjednoczyć, żeby bronić tak naprawdę swojej integralności. Natomiast sama nazwa Armenia jest jakby też bardzo ciekawa, skąd w ogóle się ta nazwa wzięła,
no
kiedy ona się też pierwsza
pojawiła. Jaka jest etymologia tego słowa? Mówi pan, panie Macieju, że mieliśmy do czynienia z plemionami. Jedno z nich to Armenowie, tak?
Tak, no jedno właśnie. Z nich to byli właśnie Armenowie, jedni nawet Hajasowie. To też jest bardzo ciekawa na przykład nazwa. Ja powiem szczerze, nie będę też się wgłębiał zbytnio w kwestie takie językoznawcze, bo językoznawcą też nie jestem. Myślę, że są mądrzejsi ludzie na przykład od języków protu, na przykład armeńskiego. Natomiast ja pozwolę słuchaczom bardziej to ukuć w takiej formie ciekawostki, skąd w ogóle ta nazwa mogła się wywodzić.
No właśnie,
ja
ale panie Maćku, jedno moje pytanie. Czy to jest skrót myślowy? Na tej najstarszej mapie świata Imago Mundi, czy mamy literalnie słowo Armenia, czy Urartu?
Nie, Urartu, jest słowo Urartu.
Właśnie.
A Armenia? Armenia się pojawia na przykład tak. Armenia się pojawia, o ile pamiętam, po raz pierwszy na inskrypcji z Behistun. I to jest inskrypcja Behistun, która została wykuta, którą kazał wykuć tutaj, no bo jednak król każe wykuwać taką inskrypcję, Dariusz I Wielki. I to jest ten władca, który my znamy go z historii, który zjednoczył i plemiona perskie, i medyjskie i założył swoje państwo, to Imperium Perskie. I tam faktycznie między innymi też w piśmie klinowym, bo tam był język staroperski, elamicki i akadyjski i tam w tych trzech wersjach właśnie pojawia się nazwa Armenia. Czyli jakby w VI wieku mamy do czynienia już z tą nazwą Armenii i też z tej nazwy Armenii korzystają również historycy greccy. Herodot na przykład wspomina o już Ormianach, mówi o tym, że mieli na przykład dużo bydła. W IV wieku Ksenofont w swoim dziele Wychowanie Cyrusa Cyropedii wspomina również, że król Cyrus walczył z królem Ormian, czyli jakby ostatnim władcą w tym przypadku Urartu. Strabon później w swojej geografii też mówi o Armenii za Cyrusa. I bardzo też ciekawa rzecz, że państwo na pewno znają Argonautów.
No właśnie.
I jednym z Argonautów był Armenus.
No
i ten człowiek, to znaczy ten Armenus, jeden z osób, które nie są zbyt często wspomniane wśród Argonautów i tych wierzeń greckich, no to też jest taka teoria, czy on jakby też od niego nie wychodzi też ta nazwa, tak tłumaczą sobie Grecy, ponieważ on potem osiadł na wyżynie tej armeńskiej i od jego imienia miała się ta nazwa wziąć, ponieważ też się pojawia taka teoria, czy też z terenów też frygijskich nie pochodzą też sami Ormianie. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Natomiast ja bym się posłużył też odwołaniem do Mojżesza Choreńskiego, no, jednego z moich ulubionych szczerze historyków, kronikarzy ormiańskich, który w IV wieku napisał swoją historię Ormian.
I on IV wieku przed naszą erą?
Naszej ery, tak. To już jest chrześcijańska Armenia.
Dobrze.
I on mówi, że był taki król i faktycznie mamy go w źródłach, który nazywał się Arame. I on tłumaczy tak, że według legend Arame był potomkiem Hajka. A Hajk to był ten heros jeszcze w okresie też takim, użyję tego brzydkiego słowa, pogańskim, okresie historii samego Armenii, Urartu, że to był ten heros legendarny, który był założycielem, jakby w sensie związany też z państwem Urartu, ale Mojżesz Choreński dodał też chrześcijańską tradycję do Chorasa, jakim był Hajk, ponieważ on twierdzi, że że ten Hajk jest praprawnukiem Noego. I tu nam się ta cała historia zamyka, że ten Noe, który z tą arką przybył, osiadł na górze Ararat, no to on jest praprawnukiem, jego jest Hajk, a od Hajka jest ten Arame, a od Arame są Ormianie, więc w sumie tak naprawdę też słyszałem od Ormian, że wszyscy ludzie pochodzą od Noego w sumie, więc wszyscy ludzie są Ormianami.
Czyli można powiedzieć, że wszyscy ludzie są Ormianami, czyli to nie tylko mit założycielski Armenii, ale mit założycielski całego świata,
ludzkości,
gatunku ludzkiego. Drodzy Państwo, historia zdaniem wielu Ormian rozpoczyna się nie tyle rozpoczyna, co przetrwała, gatunek ludzki przetrwał właśnie na górze Ararat, nieprawdopodobne. Czyli gdzieś ten konglomerat Urartu, pierwotnie wpisany na tej glinianej mapie, on później ulega niczym ta gliniana mapa rozbiciu. No i co nam zostaje? Gdzieś ta nazwa Armenia, która funkcjonuje do współczesności. Mówiąc wprost, jest pewna też pomoc, biorąc pod uwagę geografię, to znaczy jaka wyżyna? Wyżyna armeńska, prawda? Mamy do czynienia przecież z państwem, trzeba powiedzieć wyraźnie, według naszej tutaj europejskiej nomenklatury, wyżynnym, nawet jeśli nie górzystym, bo średnia wysokość nad poziomem morza, wynotowałem sobie to dla państwa, 1800 metrów, drodzy państwo, to w realiach naszych pięknych polskich Tatr jest całkiem dobra wysokość na spacery, na być może nawet biwakowanie, tam jest to średnia wysokość. A zatem mamy genezę Armenii, przecięcie wątków starożytnych związanych z Persją, z Grecją. To słowo Armenia zostaje. I mamy wspomniany już wcześniej wątek Ararat, dwóch Araratów, czyli pewnej symboliki. Skoro jesteśmy przy symbolach, to mam pytanie, panie Macieju, bo każdy naród potrzebuje swoistych mitów, które powtarzane ustnie czy pisemnie stanowią o pewnej łączności międzypokoleniowej, wyrażają esencję. Mamy jeszcze chwilę w tej pierwszej części. Chcę poprosić o nakreślenie nam tych wydarzeń, tych elementów, symboli, które są mitami narodowymi Ormian.
Tak, to ja pozwolę sobie też słuchaczy zaprosić do takiej zabawy wizualnej. Jeśli na przykład słuchacze teraz chcą, to mogą otworzyć sobie na przykład grafikę herbu Armenii, ponieważ herb Armenii uważamy, że jest świetnym wyjściem, takim początkiem do rozmowy o właśnie symbolice samej Armenii.
A więc, drodzy Państwo, w większości przypadków są gdzieś smartfony na podorędziu, korzystamy, otwieramy herb Armenii, będzie to wizualizacja tego, co w radio. W radio nie jesteśmy w stanie Państwu niczego wyświetlić, ale Państwo możecie podążać za wskazówkami pana Macieja.
Dokładnie. Jak Państwo na przykład zobaczą herb Armenii, to oczywiście co jest w środku tarczy? No, od razu pojawia się ten legendarny Ararat, ta święta góra, którą pragnę przypomnieć, no nie znajduje się w obrębie terytorium dzisiejszej Republiki Armenii, tylko na terenie Republiki Tureckiej. To jest bardzo ważne i to jest ogromny ból dla samego społeczeństwa armeńskiego, że niestety tą górę widać praktycznie z każdego miejsca stolicy, jaką jest Erywań. Natomiast no, ona nie jest na terytorium państwa Armenii i jest to potężna bolączka po prostu też dla samego państwa, bo górę Ararat wszędzie widać, w godle, na wodach mineralnych, na banknotach, w ikonografii miejskiej. I Ormianie no tak są też związani tak bardzo z górą, że nawet architekt, który projektował potem miasto Erywań już w okresie radzieckim, mówię tutaj o Aleksandrze Tamjanianie, no to on tak projektował to miasto też. Jak zobaczymy z góry, tam jest dużo uliczek, w centrum jest prostopadłych, to on też tak projektował to miasto, żeby było widać właśnie z wielu miejsc góry Ararat. I to jest takie... No i to jest bardzo przykre dla samych.
Drodzy Państwo, to jest bardzo ciekawe, ten symbol, który Państwo widzicie oczami wyobraźni, albo dosłownie sięgając po ekrany różnych urządzeń multimedialnych, a Ararat, wyniosłość tej góry wulkanicznej jest niesamowita, ponieważ naokoło specjalnie nic nie ma. 5137 metrów to jest, drodzy Państwo, wysokość nad poziomem morza. Samotny wulkan wyrastający z płaskowyżu, jak się okazuje, no, kluczowy dla Ormian, ale znajdujący się kilkadziesiąt nawet kilometrów od granic. By go zwiedzić, należy jechać przecież naokoło, prawda? Bo granica z Turcją, zdaje się, jest zamknięta. Tu taka mała dygresja. Jak wygląda ta granica z Turcją? Do Turcji jeszcze przejdziemy, do tego ups, Arka odpłynęła, czyli tego bardzo trudnego sąsiedztwa. Natomiast czy Ormianie mogą przedostać się na Ararat na skróty? Powiem wprost, po linii najmniejszego oporu, czyli mniej więcej na wprost?
No właśnie nie, bo granica z Turcją jest zamknięta od 1993 roku w wyniku wojny karabaskiej, którą toczyła się Republika Armenii i Republika Azerbejdżanu. I tak naprawdę rządy Erywania oraz Ankary dopiero dyskutują o umożliwieniu tak naprawdę przepływu, ale osób trzecich pomiędzy obydwoma państwami na terenie tej granicy. Sama granica jest pilnowana przez wojsko rosyjskie, to też jest ważne, ponieważ no, Armenia formalnie i Turcja nie mają ze sobą w tym przypadku utrzymanych kontaktów dyplomatycznych. Oni rozmawiają, ale w obrębie poszczególnych wydarzeń.
Tak wydarzeń, naprawdę, czy być może organizacji międzynarodowych, między innymi OBWE i tak zwanej grupy mińskiej, ale, no właśnie, czyli ta granica jest w zasadzie, to jest coś w rodzaju żelaznej kurtyny. Mamy XXI wiek, a granica nie spełnia swoich funkcji, to znaczy nie przepuszcza w zasadzie nikogo, niczego. Dobrze, mamy Ararat. Też w wielu piosenkach, w folklorze znajdziecie Państwo odwołanie. Dziś bardzo intensywnie moi koledzy z Radia Lublin pracowali, by oprawa muzyczna naszego programu była także związana z Armenią, z kulturą Ormian. I ten Ararat, myślę, że Państwo jesteście w tej linii melodycznej, w tym tekście też w stanie w kilku przypadkach co najmniej ten Ararat wyłowić z pięknego języka Ormian. Mamy zatem Ararat w centrum herbu i w zasadzie wszędzie indziej. Co jeszcze?
Tak, jeśli chodzi o pozostałe części, właśnie dlatego pozwoliłem sobie poprosić Państwa o otworzenie sobie grafiki herbu Armenii, ponieważ pozostałe cztery części herbu to są legendarne pod względem tej tożsamości, cztery rody związane z historią Armenii oraz jej starożytnymi oraz średniowiecznymi królestwami. Jak Państwo spojrzą sobie w tym przypadku najpierw na prawą heraldyczną, bo to się mówi prawą heraldyczną, czyli jakby lewą, jak popatrzymy
tak,
na
naszą obrad, lewą, dosłownie, literalnie lewą, ale prawą heraldyczną, czyli jakbyście trzymali ten herb, to wasza prawa ręka.
Dokładnie. I tutaj na tym niebieskim właśnie polu są, jak Państwo patrzą, właśnie dwa orły, takie złote, które są skierowane do siebie. I to jest herb w tym przypadku dynastii Artaksydów. I to jest dynastia, która w II wieku przed naszą erą uwolniła się spod kontroli państwa Seleukidów, czyli takiego państwa, które powstało na kanwie Imperium Aleksandra Macedońskiego, które przegrywało kolejne wojny już wtedy z Rzymem. Mhm. I założycielem tej dynastii był w tym przypadku Artakses I, dlatego Artaksydzi, natomiast legendarnym władcą tej dynastii był Tigranes II. Jak państwo wpiszą sobie Tigranes Wielki, Tigranes II i zobaczy wielką Armenię, to ona jest wielka, bo ta Armenia nie dość, że sięga wyżyny armeńskiej, to ona ma kontrolę nawet nad terenami nad Morzem Śródziemnym. Ona sięga po dzisiejszą Syrię, więc to jest bardzo duży był konglomerat państwowy, który notabene był w stanie rywalizować na polu militarnym zarówno z Iranem, dynastii Arsakidów, ale mógł też walczyć z Rzymem. I ostatecznie on poległ, ten Tigranes II, w walce z Rzymianami, ale no tak wielkiej Armenii to nie było w przeszłości, już nie było nigdy, potem też nie było i no myślę, że już nie będzie też, więc też mogą wzdychać sobie.
Mogą wzdychać i my też, panie Macieju, będziemy na moment sobie wzdychać przy muzyce Armenii, kojarzonej z Armenią, muzyce Ormian. Krótka przerwa muzyczna, wracamy do rozmowy z panem Maciejem Musiałem z portalu Mówiąc Wprost, ekspertem, obserwatorem, hobbystą na temat Araratu, Karabachu i Armenii, po krótkiej przerwie.